Naszym kolejnym prelegentem jest ksiądz profesor dr habilitowany Bogdan Ferdek. Tytuł profesora w dziedzinie nauk teologicznych uzyskał w 2006 roku, związany z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu, a także obecnie ze Szkołą Główną Mikołaja Kopernika. Pisał pracę m.in. i z nadreńskiej teologii, także z mariologii, z eschatologii, a dzisiaj wysłuchamy prelekcji pod tytułem Metody dyskursu dogmatycznego w sporze o niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny na przykładzie niemieckich teologów dominikańskich od XIII do XVI wieku. Bardzo proszę.
Szanowni słuchacze, sprzeciw czołowych dominikańskich teologów wobec niepokalanego poczęcia uwarunkowany był ówczesną sytuacją w teologii. Niepokalane poczęcie stało się przedmiotem teologicznych dyskusji w czasach, gdy teologia stawała się nauką w średniowiecznym rozumieniu tego terminu, to znaczy dyscypliną argumentacyjną. Oznaczało to przejście od wiary w to, co godne wiary, do wiary w to, co pojmowalne. Teologia jako dyscyplina argumentacyjna musiała wypracować swoją metodę. W metodzie teologii uprawianej przy katedrach centralną rolę odgrywało kwestio, czyli problem powstający w zetknięciu ze słowami Pisma Świętego. Ten problem wywoływał dyskusję, w której pojawiały się argumenty pochodzące od autorytetu, jak i argumenty rozumowe. Dyskusja prowadziła do syntezy autorytetu, czyli Pisma Świętego i Ojców Kościoła oraz rozumu. Metoda ta, nazywana metodą scholastyczną, prowadziła do spotkania ludzkiego rozumu ze Słowem Bożym. Dzięki temu Słowo Boże otrzymywało wymiar rozumowy. Nie sposób było uzasadnić niepokalanego poczęcia metodą scholastyczną, którą do perfekcji doprowadził Tomasz z Akwinu. Posługując się tą metodą, Akwineta nie stawiał problemu, czy Matka Boża była niepokalanie poczęta. Takiego terminu jak niepokalane poczęcie nie znajdował bowiem w Biblii. Inspiracją dla Tomasza były wypowiedzi Biblii mówiące o uświęceniu w łonach matek, proroków, Jeremiasza i Jana Chrzciciela. W związku z tymi wypowiedziami Biblii Tomasz podjął temat uświęcenia Maryi w łonie matki w ramach chrystologii. Według Tomasza uświęcenie Maryi w łonie matki nie implikuje jednak jej wolności od grzechu pierworodnego. Gdyby Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, to byłoby to sprzeczne z dogmatem o powszechności grzechu pierworodnego oraz dogmatem o powszechności zbawienia. Dogmaty przypominają bowiem zespół naczyń połączonych i dlatego wyjątek o uświęceniu Maryi rozumiany jako jej wolność od grzechu pierworodnego podważałby dogmaty o powszechności grzechu pierworodnego i o powszechności zbawienia. W uzasadnieniu swojego stanowiska Tomasz odwołuje się również do święta narodzenia Maryi, które implikuje jej uświęcenie w łonie matki. Dla Tomasza nie jest to jednak uświęcenie od samego początku bytowania Maryi. Miało ono bowiem miejsce po animacji. Opinii Tomasza będą bronili dominikanie z nielicznymi wyjątkami, niemal do samego ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu. Metoda scholastyczna nie była jednak jedyną metodą stosowaną w czasach, gdy teologia stawała się nauką. Zwłaszcza w klasztorach stosowano lectio divina, czyli modlitewne czytanie Biblii, aby pojąć głęboki sens Biblii, jej wewnętrzną jedność i transcendentne przesłanie, należało otworzyć się na Ducha Świętego. Dzięki temu otwarciu na Ducha Świętego na każdej stronicy Biblii odnajdywano to, co Biblia mówi o Chrystusie. O ile w metodzie scholastycznej Pismo Święte i ojcowie Kościoła posiadali wyjątkową rangę normatywną, o tyle metoda stosowana w klasztorach była otwarta na nowe środki dowodzenia, takie jak chociażby liturgia, egzegeza typologiczna, czy nawet zasada Deus potuit decuit ergo fecit. Gdy chodzi o krytykę literatury dotyczącą mojego przedstawienia, to tylko wspomnę dominikanina Ulryka Horsta, Carlo Balicza. Wspomnę także moje środowisko, które nawiązuje też do tego przedwojennego. Przed wojną w 1935 roku w ówczesnym Breslau ksiądz, męczennik nawiasem mówiąc, Bruno Binebeisel uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Die Stellung der Theologen des Dominikaner Ordens zu Frage nach der unbefleckten Empfängnis Marias bis zum Konzil von Basel. No i oczywiście trzeba wspomnieć najbardziej nam znanego teologa, który zajmuje się niepokalanym poczęciem Maryi, będącego wśród nas, ojca profesora Bogusława Kochaniewicza. Niniejsze opracowanie ma cel teoretyczny przedstawić poglądy niemieckich teologów dominikańskich będących zwolennikami niepokalanego poczęcia oraz przebadać ich sposób czerpania wiedzy o niepokalanym poczęciu, czyli ich metodę. A zatem można postawić problem. Jaką metodą posługiwali się niemieccy dominikańscy teologowie będący zwolennikami niepokalanego poczęcia? W jaki sposób zmiana metody wpłynęła na zmianę poglądu o niepokalanym poczęciu? Droga wiodąca do rozwiązania tego problemu będzie miała trzy etapy. Pierwszy etap drogi to będzie rekonstrukcja poglądów niemieckich dominikanów będących zwolennikami niepokalanego poczęcia. Drugi etap to przebadanie poglądów niemieckich dominikanów pod kątem stosowanej przez nich metody. I wreszcie trzeci etap będzie taką próbą krytycznego spojrzenia na metody stosowane przez dominikańskich zwolenników opinii o niepokalanym poczęciu. A zatem przejdźmy do ukazania pierwszego etapu tej drogi, ponieważ teza Tomasza o uświęceniu Maryi w łonie Matki stała się częścią oficjalnej teologii zakonu, dlatego powtarza ją zdecydowana większość teologów dominikańskich, ale sami powiadamy, że czasami reguła ma wyjątki. No i kilka takich wyjątków udało mi się znaleźć wśród niemieckich dominikanów. Pierwszy to Johannes Nider, lata 1380-1438. W jednym ze swoich kazań stwierdza, Maryja została uświęcona zaraz po animacji. Nider, łącząc uświęcenie Maryi z animacją, dochodzi jakby do granicy szkoły tomistycznej. Poza tą granicą jest już niepokalane poczęcie. Tą granicę zdaje się przekraczać Johannes Herold, 1390-1468. W kazaniu na święto poczęcia wyjaśnia, że uświęcenie Maryi w łonie matki jest jej zachowaniem od grzechów ze względu na przyszłe wydarzenie wcielenia. W ten sposób Bóg przygotował łono Maryi na wydarzenie wcielenia. Aby Maryja mogła począć Jezusa, została doskonalej uświęcona niż Jeremiasz i Jan Chrzciciel. Za doskonalszym uświęceniem zdają się przemawiać słowa psalmu 46 o uświęconym przybytku Najwyższego. Uświęcony przybytek Najwyższego jest typem Maryi, która stała się przybytkiem wcielonego Boga. Ze względu na bycie przybytkiem wcielonego Boga wypada, aby Maryja była doskonalej uświęcona niż Jeremiasz i Jan Chrzciciel. Skoro Jeremiasz i Jan zostali uświęceni w łonach swoich matek, ze względu na Chrystusa, którego mieli zapowiadać, o ileż bardziej powinna być uświęcona Maryja, która poczęła Chrystusa. Otóż takie doskonalsze uświęcenie Maryi jest już początkiem zbawienia. Odnośnie tego doskonalszego uświęcenia Herold używa łacińskich wydarzeń Hodie sanctifica est et preservata pre omnibus sanctis oraz Virgo beata concepta est et preservata. W tych wypowiedziach można widzieć domyślnie prawdę o niepokalanym poczęciu. Tym wypowiedziom brakuje jednak wyraźnego dopowiedzenia, które zrobił papież Aleksander VII, a mianowicie on dopowiedział Amacula peccati originalis perservatam immunem. Takie wyraźne dopowiedzenie czyni Herold w kazaniu Fecit Mihi Magna. Wśród wielu wielkich rzeczy uczynionych przez Boga Maryi, Herold na pierwszym miejscu stawia jej oczyszczenie z wszelkiego grzechu pierworodnego, śmiertelnego i powszedniego. To oczyszczenie z wszelkiego grzechu, także pierworodnego, uzasadnia słowami z pieśni nad pieśniami, cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. Herold stosuje więc metodę typologicznej interpretacji Biblii. Niepokalane poczęcie uzasadnia również słowami pozdrowienia anielskiego, łaski pełna. Anioł oznajmia Maryi, że od chwili poczęcia jest łaski pełna, a to oznacza, że jest doskonalej uświęcona. Herold wyraźnie przekroczył granice tomistycznej szkoły, odchodząc od metody scholastycznej i przechodząc do egzegezy typologicznej, ale także metody konweniencji, doszedł do zachowania i oczyszczania Matki Pana z grzechu pierworodnego i wszystkich innych grzechów. To zachowanie i oczyszczenie Maryi jest jej doskonałym uświęceniem. Herold nie posługuje się wprost terminem niepokalane poczęcie, co ma duże znaczenie teologiczne. Nie zrównuje bowiem poczęcia Jezusa z Ducha Świętego z doskonałym uświęceniem Maryi, które nie było jednak jej poczęciem z Ducha Świętego. Pomiędzy misterium niepokalanego poczęcia Jezusa a misterium zachowania i oczyszczenia Maryi z grzechu pierworodnego nie można stawiać znaku równości. W podobny sposób jak Herold wypowiada się o poczęciu Maryi student, a później profesor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wiedniu Johannes Strehler. W krótkim piśmie Informationes w 6 zdaniach Strehler wyraża swoją opinię na temat różnych spraw zakonnych i w jednym zdaniu stwierdza: Beate Marie Virginis tenet conceptam sine originali. Twierdzenie, że Maryja ma, względnie posiada poczęcie bez grzechu pierworodnego, jest mniej precyzyjne od twierdzenia, że została zachowana lub oczyszczona z grzechu pierworodnego. Nieliczni niemieccy teologowie dominikańscy nauczają o zachowaniu i oczyszczeniu Maryi od grzechu pierworodnego, albo że posiada ona poczęcie bez tegoż grzechu. Nie posługują się jednak technicznym terminem niepokalane poczęcie, choć się do niego zbliżają. Wzmianki o zachowaniu względnie oczyszczeniu Maryi od grzechu pierworodnego lub też o tym, że jej poczęcie nie ma grzechu pierworodnego, pojawiają się przede wszystkim, jak to już było dzisiaj podkreślone, w kaznodziejstwie, a nie w traktatach teologicznych. W dominikańskich traktatach teologicznych obowiązuje, mówiąc współczesnym językiem, hierarchia prawd. Uświęcenie Maryi podporządkowane jest dogmatowi chrystologicznemu i dlatego autorzy traktatów nie zrównują człowieczeństwa Jezusa z człowieczeństwem Maryi. Tylko Jezus został uświęcony od samego początku swojego ziemskiego bytowania, także nie było w nim nigdy grzechu pierworodnego. Zrównywanie takiego człowieczeństwa Jezusa z człowieczeństwem Maryi byłoby bałwochwalstwem. Z tego względu niemiecki teolog dominikański, nazywany Wielkim, chodzi oczywiście o Alberta z Lauingen, nazywa herezją pogląd głoszący uświęcenie Maryi przed animacją. Ta obrona opinii o uświęceniu Maryi w łonie matki wiązała się z troską zakonu o ortodoksję. Nieprzypadkowo papież Grzegorz IX powierzył dominikanom inkwizycję. Opinia o niepokalanym poczęciu Maryi była obciążona herezją Pelagiusza, według której grzech Adama przechodzi na jego potomków przez naśladowanie, a nie dziedziczenie. Na bazie tej herezji Julian z Eklanum głosił, niepokalane poczęcie Maryi. Była ona tą, która nie naśladowała Adama w grzeszeniu, chociaż nie była jedyną. Niepokalane poczęcie w ujęciu Juliana było określane jako diabelski dogmat i dlatego też mogło wzbudzać podejrzenia inkwizytorów. Opuszczę tutaj fragmencik, choć może jeszcze dodam tylko tyle, że to, iż Dominikanie byli przeciwnikami niepokalanego poczęcia, w niczym nie osłabiało ich wielkiego kultu do Matki Pana. To przecież oni propagowali różaniec. W miłości Maryi, w miłości do Maryi leży jakaś moc podpowiadająca niepokalane poczęcie. Jednak u Dominikanów miłość do Matki Pana szła w parze z miłością do prawdy objawionej. I ta miłość do prawdy objawionej nakazała im szanować milczenie Pisma Świętego i ojców Kościoła o niepokalanym poczęciu. Ta miłość do prawdy nie stanowiła jednak bariery przed większą miłością Matki Pana. I teraz drugi punkt, metoda teologiczna dominikańskich zwolenników, o już mało czasu, niepokalanego poczęcia. Mianowicie ci nieliczni zwolennicy niepokalanego poczęcia, jak powiedziałem, nie pisali traktatów teologicznych, lecz wyrażali swoje poglądy w kazaniach. Za ich wypowiedziami stoi jedna z trzech teologicznych metod. Metoda konweniencji, metoda lex orandi, lex credendi oraz metoda egzegezy typologicznej. Metoda konweniencji szuka, podkreślmy to mocno, racji prawdopodobnych. W odniesieniu do niepokalanego poczęcia oznacza to wykazanie możliwości takiego działania Boga, którego odpowiedniość uzasadnia ekonomia zbawienia, przede wszystkim misterium wcielenia. Wypadało, aby Święty Syn Najwyższego przyjął ciało z Matki Świętej od samego początku jej bytowania. Zasadę konweniencji można oddać za pomocą następującej formuły: potuit, conveniens fuit, ergo fecit. Otóż ta zasada konweniencji, krótko spójrzmy na nią krytycznie, kryje pewien intelektualny podstęp, bo nie da się nią wykazać, że niepokalane poczęcie było czymś pewnym. Można nią wykazać jedynie prawdopodobieństwo, czy nawet bardzo wysokie prawdopodobieństwo tego wydarzenia. Ponieważ niepokalane poczęcie jest wysoce prawdopodobne, to jednak ze względu na to prawdopodobieństwo, tak uważało większość dominikanów, nie powinno być dogmatyzowane. Z definicji za dogmatem musi stać pewność gwarantowana przez objawienie. Przejdźmy do drugiej metody, lex orandi, lex credendi. Szuka ona argumentu w liturgii. W świetle tej zasady liturgia jest wyznawaniem wiary i jako taka jest życiem dogmatu. Zwolennicy niepokalanego poczęcia szukali argumentu za tą opinią przede wszystkim w święcie poczęcia Maryi, w tym święcie widzieli życie dogmatu o niepokalanym poczęciu. Jednak wspomniany już Bernard z Clairvaux był przeciwnikiem celebracji tego święta z trzech powodów. Święto nie jest obchodzone w Rzymie, jest sprzeczne z rozumem oraz nie wyrasta ze starożytnej tradycji. Zostało to już tutaj powiedziane, z czego to święto wyrosło. Opuszczę tutaj historię tego święta. Wyrosło ono właśnie z protoewangelii Jakuba, która przedstawia poczęcie Maryi z Anny i Joachima, uwaga, w sposób dziewiczy, tak jak poczęcie Jezusa. Nie będę tutaj przytaczał tekstu, w każdym razie powiem tylko tyle i tu zajrzę do notatek, że opinia o dziewiczym poczęciu Maryi z Anny została w 1677 roku uznana za herezję przez papieża Innocentego XI. Herezja nie może stać u podstaw święta. Zresztą argument osłabił sam Sobór Trydencki, który w kanonie Pisma Świętego nie umieścił ani protoewangelii Jakuba, ani Ewangelii pseudo-Mateusza. Przypatrzmy się trzeciej metodzie, egzegezie typologicznej. Ona bazuje na patrystycznej zasadzie, według której Nowy Testament jest ukryty w Starym, a pełne znaczenie Starego ukazuje się dopiero w Nowym. Z tego względu główne linie interpretacji Starego Testamentu prowadzą do Chrystusa jako centralnej postaci całego Pisma Świętego. Metoda egzegezy typologicznej pozwala na odnajdywanie na każdej stronicy Starego i Nowego Testamentu tego, co Biblia mówi o Chrystusie. Ponieważ Maryja jest Jego matką, dlatego egzegeza typologiczna pozwala ją odkrywać już w niektórych tekstach Starego Testamentu. Matkę Pana odnajdywano w Księdze Pieśni nad Pieśniami, Księdze Estery, czy nawet Księdze Rodzaju. Te teksty zostały tutaj już przytaczane, dlatego po prostu je opuszczę. Trzeba powiedzieć, że ta metoda typologicznej egzegezy pokazuje, pozwala na ukazanie kompatybilności niepokalanego poczęcia z Pismem Świętym. Argument za niepokalanym poczęciem z egzegezy typologicznej nie jest jednak wprost dowodem z Pisma, którego nie można oddzielić od dowodu ze świadectw ojców Kościoła. Metody uzasadniające niepokalane poczęcie w oparciu o Pismo i ojców Kościoła można porównać do sądowego procesu dowodowego. Natomiast metody uzasadniające niepokalane poczęcie z konweniencji, liturgii, egzegezy typologicznej można porównać do sądowego procesu poszlakowego. Metody z Pisma i ojców dawałyby dowody na niepokalane poczęcie, z kolei metody z konweniencji, liturgii i egzegezy typologicznej dają duże prawdopodobieństwo opinii o niepokalanym poczęciu. I jeżeli mogę, bo muszę jakoś wylądować, to postaram się wylądować w ciągu 2 minut, dlatego będę mówił z głowy, bo w ten czas człowiek mówi to, co najważniejsze, I mówi, proszę Państwa, krótko, bo pamięć zawodzi, mianowicie w zakończeniu, jak gdyby Tomasz oczywiście nie potrzebuje usprawiedliwienia, ale chce zrozumieć stanowisko Tomasza z Akwinu. No, bazowało na metodzie scholastycznej. Ona szukała takich twardych dowodów z pisma, z ojców Kościoła, dowodów też zaczerpniętych właśnie z rozumu i dlatego bazując na tej metodzie Tomasz nie mógł iść dalej niż mówić o uświęceniu Maryi. I dzisiaj należałoby, interpretując dogmat czy reinterpretując dogmat o niepokalanym poczęciu, a taka reinterpretacja jest możliwa, mówić o doskonałym uświęceniu Maryi. O to doskonałe uświęcenie Maryi byłoby od samego początku jej bytowania. I jeszcze taka druga rzecz, jak podkreślam, Tomasz nie potrzebuje usprawiedliwienia, ale trzeba zrozumieć jedno, że tylko Jezus jest poczęty z Ducha Świętego, a zatem on w ścisłym znaczeniu jest niepokalanie poczęty. I dzisiejsze święto Zwiastowania Pańskiego coraz częściej zaczyna się stawać świętem niepokalanego poczęcia Jezusa. Dlatego też to jest kolejny argument, by mówić o doskonałym uświęceniu Maryi, bo to doskonałe uświęcenie Maryi nie polega na tym, że ona została poczęta z Ducha Świętego. Ona jest poczęta z Joachima i Anny. I kończę taką tezą, mianowicie powiem może, co mnie do tej tezy ja już jej nie rozwinę, co mnie do tej tezy zainspirowało, ale nauczanie Lumen Gentium właśnie w 8 rozdziale, gdzie jest mowa o Maryi. Tam jest mowa o tym, że powiedzmy pośrednictwo Maryi, czym jest tłumaczone, jak się ma do jedynego pośrednika. Tam się Lumen Gentium odwołuje do dwóch przykładów. Jest jedno kapłaństwo Chrystusa, ale w tym jednym my możemy mieć udział. Jest jedno pośrednictwo Chrystusa, w którym my też możemy mieć udział. Tym bardziej ma go Maryja. I ja stawiam tezę, że jest jedno niepokalane poczęcie Jezusa, a Maryja ma doskonały udział w tym jednym, jedynym, niepokalanym poczęciu Jezusa. I zakończę takim hasłem. Jest niepokalanie poczęta w Jezusie, dzięki Jezusowi, przez Jezusa. Dziękuję za uwagę.